Chwała Bogu. A świętym Pańskim łaska i pokój. Kochani, a dzisiaj jest wyjątkowa środa. Myślę, że wiele osób ma tego świadomość, ale chciałem przypomnieć o tym, że ona jest wyjątkowa, dlatego że jesteśmy jeden dzień bliżej powrotu Pana Jezusa. Ona jest naprawdę wyjątkowa. I chcemy dzisiaj też ustawić nasze serca w odpowiedni sposób w stosunku do tego, co jest prawdziwe i wieczne. Ale najpierw, zanim zacznę, chcę podzielić się z wami takim świadectwem z tamtego tygodnia. Krótko, może kiedyś opowiem je dłużej, ale było tutaj już wspomniane o tym, że są mistrzostwa, że Polska gra. Tomasz mówił, że kiedyś by mu to przeszkadzało, potem, że w środę on woli być z ludem Bożym. Mariusz mu... Słucham? Dzisiaj łaska, tak, jest nad nami, mecz jest o 20. Ale Mariusz mówił też o tym, że kiedy spotykamy się z łaską, to nasze życie jest przemienione i z tego wynikają uczynki. Po prostu one wynikają ze spotkania z Jezusem. I ja chcę wam o tym zaświadczyć, że tydzień temu, kiedy Polska grała pierwszy mecz na Mundialu, i to jest święto dla każdego kibica, raz na 4 lata, a jak już Polska gra, to raz na nie wiadomo ile często, piłka była moim Bogiem. Przez od takiego małego, do kiedy się nie nawróciłem. Grałem w piłkę, oglądałem mecze nałogowo, codziennie, grałem u Bukmachera, grałem na PlayStation, byłem komentatorem i wszystko to robiłem. Aż przyszedł Jezus i pokazał mi rzeczy wieczne. Nie chwilową radość jedno-dwudniową i nie frustrację tygodniową i nie przegrane i nie chwilowe zwycięstwa i nie chwilowe więcej w portfelu albo mniej i tak dalej. Ale przemienił moje życie i to, co chcę powiedzieć, to nie wynika z tego, że ja postanowiłem tydzień temu być na kościele ulicznym, żeby zapracować sobie na Bożą przychylność, bo w tym czasie zaczynał się mecz. Ale o 17 zaczynał się pierwszy mecz Polski na Mundialu, a o 17 w każdy wtorek zaczyna się spotkanie kościoła ulicznego. I tak się złożyło, że tydzień temu nie było trzech pozostałych głównych liderów, których każdy może poprowadzić sam spotkanie i poproszono mnie, żebym był głównym odpowiedzialnym za sprzęt, za wolontariuszy, za wszystko. I tak się uśmiechnąłem tylko i popatrzyłem do góry i powiedziałem: Panie, Ci wielka chwała Ci za to, że ja nie myślę już tymi kategoriami, że ja mogę ten mecz obejrzeć z powtórki, że to było niesamowite spotkanie, kiedy było ponad 20 wolontariuszy, a bałem się, że może być mało. Bałem się, że ulice mogą być puste, ale było pełno ludzi, bo jest jarmark. I mnóstwo ludzi usłyszało Ewangelię. Mnóstwo ludzi zostało nakarmionych. I pomyślałem sobie, że my jesteśmy zawodnikami, którzy grają w zwycięskiej drużynie. I w cudzysłowie bramki, które zapisujemy, one zapisane są w wieczności. One nie przemijają na następnych mistrzostwach albo następnego dnia, nie idą w niepamięć, bo zmienia się coś. Ale to, co robimy z Bogiem, jest zapisywane w wieczności. I kiedy na to wszystko patrzyłem, będąc tam na ulicy, to po prostu płakać mi się chciało z tego wszystkiego. I jak wielka jest to prawda, jak wielka to jest radość, że Bóg naprawdę zmienia, że to nie jest, że ja po prostu stwierdziłem, lepiej dać biednemu chleba, niż obejrzeć mecz. Bo to nie jest równoważne, to już jest ponad wszystko inne. I dzisiaj chcę się podzielić paroma słowami z listu Jakuba, który rozważamy od jakiegoś czasu. Jak sobie patrzę na ten list Jakuba, to bynajmniej nie jest to mleczko dla przedszkolaczków, ale schabowy z kością, żeby Kościół dojrzewał. Jest tyle rzeczy konkretnych. Mam parę myśli, które chciałbym tylko przypomnieć, które wziąłem dla siebie z poprzednich spotkań. Pierwsza myśl, którą Jakub mówi, to jest ta, żeby radować się z prób. To jest takie przecież niepopularne w dzisiejszym świecie, mało tego nie tylko w świecie, ale i w Kościele. Kiedy przychodzą próby, człowiek się wycofuje, oddala, ucieka, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie, mówi: przyjdź, bądź z innymi, z braćmi, siostrami, jest próba, przejdziemy ją razem, aby wypróbowana była wiara twoja, abyś się umocnił w tym, abyś zobaczył, że Bóg jest wierny w tej próbie, on cię przeprowadzi. I kiedy cię przeprowadzi, to ty wyjdziesz i powiesz: jest, moja wiara jeszcze dzisiaj bardziej się umocniła i przyjdą następne próby, ale ja będę stał mocny w Chrystusie. Mówiliśmy o tym, a w zasadzie Jakub, a my rozwijaliśmy te myśli o tym, że kuszeni jesteśmy przez własne pożądliwości, że do nikogo pretensji nie mamy mieć, tylko jakby zrozumieć to i ujarzmić, a nie zrzucać to na Boga, jak tam było powiedziane, że Bóg przecież nikogo nie kusi. Mówiliśmy o tym, żebyśmy byli skorzy do słuchania i nie skorzy do gniewu. Mówiliśmy o tym, abyśmy byli wykonawcami słowa, a nie słuchaczami, którzy posłuchają, i zapomnieli, kim są, po co są na tym świecie, kto ich zbawił, jakie jest ich powołanie. Poszli i zrobili po staremu. Werset, który pasuje do dzisiejszego rozważania, przepisałem cały, 1:26. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, nie powściągając swego języka, lecz oszukując swoje serce, tego bogobojność jest bezużyteczna. Ten list jest pełen konfrontacji. Abyśmy nie rozróżniali osób przez wzgląd na status społeczny i majątkowy, bo Bóg widzi wszystkich jednakowo. Następna konfrontacja. Aby miłosierdzie górowało nad sądem. Jak ktoś chce rozwinąć ten temat, to pastor miał wspaniałe kazanie na ten temat niedawno. I ostatnie spotkanie, kiedy Mariusz bardzo precyzyjnie i zwięźle wytłumaczył to, jaka jest zależność między wiarą a uczynkami. Jak ciało jest bez ducha martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I czytasz sobie ten list, patrzysz na te wszystkie nie tak, tak, to, nie to, to, nie to i sobie myślisz, czy to jest Nowy Testament? Czy to jest ta łaska, o której słyszałem? A tu jest nie rób, nie rób tak, rób tak, uważaj na to i tak dalej. Prawda? Ten list to jest po prostu między oczy. Gruby jest, że tak powiem. Czy to jest list zakazów, nakazów i że wracamy pod prawo? Nie, on mówi o tym, że prawo wolności, które jest w Chrystusie Jezusie, ono ma standard przewyższający wszelkie zrozumienie, które jest na tym świecie. On mówi o owocach i wskazówkach do duchowego życia. Bo wszystko, co duchowe, musi objawić się w ciele. Słowo staje się ciałem i staje się życiem. Inaczej to jesteśmy znowu w jakiejś pustej religijności, w filozofii łaski albo w czymkolwiek innym i sami siebie oszukujemy. I możemy nawet przychodzić codziennie na jakieś spotkanie i modlić się, ale jeśli życie jest nieprzemienione, to Jakub konfrontuje to potężnie. To jest list, który sprzeciwia się obłudzie, list, który sprzeciwia się hipokryzji i list, który pokazuje, chcecie duchowego życia? To ja wam powiem, że to i to nie jest w waszym życiu duchowe. To jest wielkie ściemnianie. To nie jest żadna duchowość, to nie jest żadne uczniostwo chrystusowe. To jest wielkie ściemnianie. I kiedy zaczynam czytać fragment, który na dzisiaj mi przypadł, to jak przeczytałem pierwsze zdanie, to powiedziałem, że może nie powinienem tu stać, ale zaraz to wytłumaczę. Przeczytamy cały fragment, pierwsze 12 wersetów trzeciego rozdziału i mam cztery takie myśli, którymi chcę się podzielić z tego fragmentu. Nauczycielami zostawajcie nieliczni, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy surowszy wyrok. Często bowiem potykamy się wszyscy. Kto nie potyka się w słowie, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym opanowywać całe ciało. Jeśli zaś koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby były nam posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto i okręty, choć są tak wielkie i gnane przez silne wiatry, kierowane są przez maleńki ster. Dokąd zechce wola sternika? Tak samo język jest małym członkiem, a pyszni się wielkim. Oto jak wielki las podpala tak mały ogień. I język jest ogniem. Świat nieprawości to język umieszczony wśród naszych członków, plami on całe ciało i rozpala cykl życia, sam rozpalony przez gehennę. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich ujarzmiany jest i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka, krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim sławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie trzeba, bracia moi, aby tak się działo. Czy źródło z tego samego otworu wydaje słodycz i gorycz? Czy figowiec, bracia moi, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Tak też słone nie może uczynić wody słodką. Pierwsza myśl to myśl o nauczycielach. I tak sobie pomyślałem, czemu Jakub daje ją na początku trzeciego rozdziału? Przecież potem, przestrzegając, że niewielu ma być nauczycielami, przecież potem jeszcze jest cała masa rzeczy, które koryguje w postawie wierzących. Sobie pomyślałem, mógłby to dać na samym końcu de facto. No bo już tyle pouczeń, potem nie bądźcie nauczycielami, a potem znowu jeszcze wiele pouczeń. I myślałem sobie, że największym problemem pierwszego kościoła to był ten dysonans między łaską a prawem. I tak jak mówiliśmy o tym, że w Galacji przyszli i powiedzieli, żeby weszli znowu pod prawo, tak znamy to, że wielu nauczycieli jest we współczesnych czasach, którzy łechcą ucho i miło się ich słucha, ponieważ nie dotykają w ogóle Bożych standardów życia. I po tym, jak Jakub musi tłumaczyć swoim słuchaczom, jaka jest różnica między łaską i uczynkami, jaka jest ta relacja, mówi, bracia, niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Bracia, to nie jest list i to nie są słowa do nauczycieli, więc pada mi kamień z serca, bo ja nie występuję tu z pozycji nauczyciela, ale z pozycji brata, który chce się podzielić tym, co odkrył. Pan Jezus powiedział, jednego macie mistrza, jednego macie nauczyciela, a wy wszyscy braćmi jesteście. I siostrami. I przyglądałem się troszeczkę tej liście wymogów na starszego, na biskupa, która jest i u Tymoteusza napisana, i u Tytusa w listach. I wypisałem sobie parę rzeczy, które moim zdaniem nie są mniejszym standardem dla nikogo, kto chciałby nauczać Słowa Bożego. W Tymoteusza 3 czytamy, że powinien być to ktoś kierujący domem, no bo jak chce kierować innymi, skoro domem nie potrafi, że nie powinien być świeżo nawrócony, aby nie wpadł w pychę, że powinien mieć świadectwo na zewnątrz, żeby nie był lekceważony, nie wpadł w sidła diabelskie. Że to nie jest tak, że ktoś wczoraj się nawraca, a jutro na Facebooku już jest nauczyciel, ewangelista, prorok, apostoł i już jest, hej, nauczanie. Hello, ja już wczoraj wszystko zrozumiałem. I nie jest też tak, że to, co dzieje się w kościele, jest odróżnione od tego, co dzieje się w świecie. Bo jeśli masz fatalne świadectwo w pracy, u sąsiadów i tak dalej, a chcesz nauczać innych ludzi, to będziesz zdyskredytowany i Ewangelii Chrystusowej przyniesiesz hańbę, a nie chlubę. Myślę, że to odnosi się do wszystkich wierzących tak naprawdę, ale szczególnie do tych, którzy chcą jakąś odpowiedzialność ponosić. W Tytusa czytamy natomiast, że powinien być nieporywczy, niepijący, niewładczy, niechciwy zysku, ale gościnny, przyjazny, rozsądny, sprawiedliwy, ofiarny, trzymający się zdrowej nauki. I sobie myślimy, ale nauczyciel nie musi być. Nauczyciel stoi i gada, a wszyscy słuchają. Ale wiecie, tak nie jest w Królestwie Bożym. Pan Jezus nie był tego typu nauczycielem. On uczył i pokazywał, jak to robić, aby innych potem uczyć. I kiedy powiedział, by czynić uczniami, to powiedział, żeby im nauczać tego, zanurzać ich w Bogu, pokazywać, jak to wygląda rzeczywiście. I sobie myślę, że jak chcemy posłuchać kogoś, co kto głosi, to włączamy internet, cokolwiek, 1000 kazań, 1000 Facebooków i innych rzeczy, możemy posłuchać, co głosi. Ale żeby zobaczyć, czego ktoś naucza, to możemy zobaczyć na jego owoce życia, na jego dom, na jego przyjaciół i na jego uczniów. Wtedy będziemy wiedzieli, czego nauczył, a nie co przeczytał z Biblii albo co powiedział, podczas gdy jego życie może być w ruinie. Dlatego mówi, bracia, niech wielu się do tego nie garnie, aby było świadectwo dobre tego, co głosimy i co robimy. Więc z lewej mamy legalizm prawa, z prawej mamy filozofię wspaniałej, taniej łaski. A on mówi, pilnuj zdrowej nauki. I tak sobie myślę, bo często słyszę o zdrowej nauce i to w różnych zborach. Z 15 znam co najmniej, które fundamentem swojej tożsamości mówią, że jest zdrowa nauka, ale nie chcą się razem spotkać. Wszyscy mają zdrową naukę, ale nie chcą się spotkać nawet razem. Tak zdrową mają, żeby nie zanieczyścić, żeby okruchem tego drugiego brata. I myślę sobie, że ze zdrową nauką, a zdrowym wykonywaniem tego, to jest tak samo jak z wiarą i uczynkami. Że ona jest wtedy tak zdrowa, jak jest wykonywana. Że kiedy szukamy doskonałej teologii i chcemy posłuchać teologów, to mnie ujmuje ta prostota Ewangelii, która mówi, że Teo to Bóg, a Logos to Słowo, a więc Słowo Boga które stało się ciałem, jest dla mnie idealną teologią w Chrystusie Jezusie. Słowo, które stało się ciałem. Patrzysz na Jezusa i możesz nie rozumieć wszystkich zawiłości po prostu teologicznych, ale patrzysz na Niego, na prostotę tego, co On mówi, na to, czego naucza, jak żyje i co robi. I sobie myślisz, tak, chcę być Jego uczniem, bo oto mam nauczyciela. I wtedy jeden drugiego nie musi pouczać, bo już mają nauczyciela, którego postanowili słuchać za wszelką cenę i uczyć się od niego bezpośrednio. I myślę sobie, że jest jeszcze jedna rzecz, którą Pan Jezus pokazuje a propos nauczania, chociaż nazywają troszeczkę inaczej. To w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy coś, co wszyscy znamy, a mówię do siebie w pierwszej kolejności, bez ustanku musimy sobie przypominać. Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. Bo jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlaczego to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyrzucę drzazgę z twojego oka, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyrzucić drzazgę z oka swego brata. Już rwiesz się do tego, żeby nauczyć brata, jak powinien być, wyglądać i tak dalej. A Jezus mówi, stop, hola. Wiecie, ten werset, jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzą, on uratował moje życie już nieraz. Ponieważ zrozumiałem, jak litościwy i miłosierny jest mój Pan. I odpuściłem wielu ludziom i nie skomentowałem tysiąca rzeczy. Chociaż mógłbym jeszcze tych paru też nie skomentować. Ale te wszystkie rzeczy, o których mówił Jezus, one nigdy nie powinny być dla nas ciężarem, tylko powinniśmy je zrozumieć w tym kontekście, że one są zawsze dla nas zbawieniem. Więc jeżeli mówi, żeby taką miarą, to po to, żeby nas zachować przecież. Jeśli mówi, żeby wyjąć, to nie powinno być to dla nas obraźliwe, tylko mówić, chwała Bogu, że słyszę to dzisiaj od Ducha Świętego wyraźnie, że powinienem coś wyjąć z mojego oka, zanim zacznę drugiego nauczać. Więc niewielu, bracia moi z was, niech będzie nauczycielami. To pierwszy werset. A dalsze trzy z Jakuba. Czytamy od 2-4. Często bowiem potykamy się wszyscy. Kto nie potyka się w słowie, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym opanowywać całe ciało. Jeśli zaś koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto i okręty, choć są tak wielkie i gnane przez silne wiatry, kierowane są przez maleńki ster, dokąd zechce wola sternika. Dokąd zechce wola sternika. W Księdze Przypowieści czytamy, kto opanowuje siebie, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Kto opanował siebie, żeby nie powiedzieć czegoś czasem, ten wie, jak słodkie jest to zwycięstwo. Im większa była pokusa, tym słodsze jest zwycięstwo. Kiedyś przypomina mi się taka historia, siedziałem, bar letni na zewnątrz były ustawione, taka jadłodajnia, były ustawione ławki takie, wiecie, że stół z ławkami, wszystko złączone. I siedziała jakaś kobieta z dzieckiem, tam było zajęte, usiadłem przy jednym stole z nimi, a naprzeciwko mnie, po skosie trochę, szedł facet, szeroki jak szafa trzydrzwiowa, mięśnie po prostu potężne, olbrzymi. I kiedy szedł z jedzeniem i usiadł na tej ławce, to nagle wszystko podniosło się do góry, on z tą zupą i tylko było takie łup z powrotem. I sobie myślę, teraz będzie. I cisza. I po prostu mówię brawo do niego. Nie mogłem się powstrzymać. Mówię brawo, proszę pana, kto opanowuje siebie, znaczy więcej niż zdobywca miasta. On się tak odwraca i mówi dzięki. Ja mówię, bo to nie ta siła jest najważniejsza, ale ta tutaj jest równie ważna, a nawet widzę, że ma pan to już trochę opanowane. On mówi dzięki. Na co ta kobieta obok mnie, która siedzi, mówi, a skąd to takie mądre powiedzenie pan znalazł? Ja mówię, a to Biblia, jest taka księga. I zaczęło się głoszenie Ewangelii. Chodzi o to, że słowo jest bardzo praktyczne. Ono jest bardzo praktyczne i list Jakuba jest bardzo praktyczny i my każde słowo możemy bardzo praktycznie zastosować. Kto opanowuje siebie, znaczy więcej niż zdobywca miasta. A przypowieści 13:3 mówią, kto strzeże ust, pilnuje duszy. I możesz sobie powiedzieć, ale jak to? Przecież już tam we mnie wezbrało. Stop. To jak z pokusą, która przychodzi. On mówi, przychodzi pokusa, ale pokusa dopiero rodzi grzech. Pokusę możesz oddalić, a grzech przyniesie śmierć. Opanowujesz usta. Chociaż tyle z komentowania meczy, widzicie. Opanowujesz usta i strzeżesz swojej duszy. Co za potężna duchowa rzecz. Ciach. I tu strzeżesz, aby nic nie wyszło, aby nic się nie rozlało. Strzeżesz swojej duszy, ale też duszy drugiego człowieka. Bo czytamy, dokąd chce wola sternika. I byłoby fajnie i pięknie, gdyby nie to, że w następnych wersetach jakby Jakub skręca trochę w drugą stronę. I czytamy od 5 do 8. Tak samo i język jest małym członkiem, a pyszni się wielkim. Oto jak wielki las podpala tak mały ogień. Język jest ogniem. Świat nieprawości to język umieszczony wśród naszych członków, plami on całe ciało i rozpala cykl życia, sam rozpalony przez gehennę. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich ujarzmiany jest i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Przed chwilą mówi, że sternik steruje, że kto opanowuje siebie, to... A tutaj nagle się okazuje, że języka nie da się opanować? Powiem wam wers 6. Świat nieprawości to język umieszczony wśród członków, plami on całe ciało i rozpala cykl życia, sam rozpalony przez gehennę. Poszperałem trochę, żeby znaleźć wytłumaczenie słowa gehenna. Ponieważ my często sobie myślimy, no, piekło, jakaś męka, coś tam, lekka definicja. Ale kiedy oni definiowali coś, to oni wiedzieli, do jakiego obrazu się odnoszą całego. Tak więc gehenna czytamy w komentarzu, czyli dolina Hinnon, hebrajska gehinnon, znajdowała się tuż za południowym murem Jerozolimy. Czyli Jakub wiedział, o czym pisze. W czasach pogańskich w tej dolinie sprawowano pogański kult Molocha. W czasach Jezusa z Nazaretu było to wielkie miejskie śmietnisko, do którego wyrzucano wszelkie odpady i nieczystości. Śmietnik ten palił się bez przerwy i straszliwie cuchnął. Dlatego był kojarzony ze zniszczeniem i potępieniem. Gehenna stała się w nauczaniu Jezusa symbolem miejsca wiecznej kaźni. Gromadziły się tam sępy żywiące się ścierwem. Gehenna była również miejscem porzucania ciał samobójców i krzyżowanych przestępców, których nie grzebano. Tam dokonywał się ich rozkład, a w końcu tląc się w ogniu, który był tam stale utrzymywany, ulegały one zniszczeniu. Aż ciary. I Jakub pisze, świat nieprawości to język umieszczony wśród naszych członków, plami rozpala całe ciało życia, sam rozpalony przez gehennę. Rozpalony przez takie obrzydliwości. Gdzie są te obrzydliwości? Gdzie one są? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale mówi, przy okazji innego trochę tematu, ale prawda ta idealnie odnosi się i do tego. Obłudnicy, trafnie prorokował o was Izajasz, mówiąc, lud ten czci mnie wargami, lecz ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mnie jednak czczą, nauczając pouczeń płynących z nakazów ludzkich. Następnie przywołał tłum i powiedział im, słuchajcie i zrozumcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. A Jakub mówi, że to rozpalone w środku, co jest, to Gehenna. I potem Pan Jezus mówi przypowieść. Wówczas odezwał się Piotr, wyjaśnij nam tę przypowieść. A on odpowiedział, i wy nadal jesteście niepojętni? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, trafia do żołądka i wyrzucane jest do ustępu? Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to kala człowieka. Gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. To sprawa języka. Fałszywe świadectwo i bluźnierstwo. Plotka, obmowa, kłamstwo. On mówi, jeśli człowiek nie potrafi ujarzmić języka, to z tego zniszczenia, które jest, on przyniesie to zniszczenie dalej. Mały płomień zapala wielki las. Powiem ci coś. Ktoś, kto jest plotkarzem, on nie idzie do duchowo dojrzałych ludzi, bo wiedzą, że zgaszą go. Zgaszą ten płomień. Bo wody rzeki żywej, wody Ducha Świętego zgaszą plotkę. Ale on idzie do tych, którzy jest słaby i który chciałby czegoś się dowiedzieć potajemnie, tajemnicę. I płonie las. I płoną ci, którzy są słabi. Rozsiewane plotka, zaraza, obmowy. Płonie. Taki jest owoc. Ale po to mamy tą naukę, abyśmy coś z niej wzięli. Jeśli przyjdzie ktoś z kłamstwem do ciebie na temat innego człowieka, jeśli przyjdzie ktoś do ciebie z obmową, z plotką, z żalem, to możesz ją zgasić i powiedzieć, nie, tutaj kończy się. Idź i porozmawiaj z tym bratem, z tą siostrą, wyjaśnij tą sytuację. A powiem ci więcej, za tydzień spytam się, co z tym zrobiłeś. Bo nie będę uczestnikiem twoich grzechów. Nie będzie płonął dalej ten las. Nie będą ponosili krzywdy inni wierzący i nie będzie kwasu w kościele. Zapytam się ciebie za tydzień, czy poszedłeś i porozmawiałeś. A jak nie, to pójdziemy we dwójkę. I gwarantuję wam, że wiele pożarów zostanie ugaszonych w zarodku, jeśli będziemy mieli taką postawę. Jeśli będziemy pilnowali ust swoich, aby to, co wpadło uchem, nie wyszło tędy dalej i żeby nie zrobił się z tego głuchy telefon, plotek, pomówień i innych rzeczy. Ale co dalej czytamy? Nim, czyli językiem, sławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie trzeba, bracia moi, aby tak się działo. Czy źródło z tego samego otworu wydaje słodycz i gorycz? Czy figowiec, bracia moi, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Tak też słone nie może uczynić wody słodką. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tu śpiewamy pieśń, a w internecie zakładamy turban i jesteśmy talibami, którzy jadą po wszystkich ludziach równo. To te same usta. To samo serce. Czy ono jest rozdwojone? Niech nie myśli człowiek rozdwojonej duszy, jak czytaliśmy na początku, a propos mądrości, że coś otrzyma i myślę, że niewiele więcej otrzyma, nie tylko mądrości, jeśli jego dusza jest rozdwojona, jest po prostu hipokrytą. Z tych samych ust wychodzi to i to. Ale Ewangelia jest odpowiedzią. I Jakub pisze, nie trzeba, bracia moi, aby tak się działo. Nie trzeba. Nie tylko nie trzeba, ale jest na to rozwiązanie. Psalm 34, 13, 15. Czytamy taką prawdę. Jakim ma być człowiek, który chce mieć przyjemność życia, kochać dni, by móc oglądać dobro? Powstrzymuj swój język od zła i swoje wargi od mówienia fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj i dąż do pokoju. Oto obietnica Pańska. Człowiek, który chce mieć przyjemność życia, kochać dni i oglądać w nich dobro, po pierwsze, ma powstrzymać swój język od zła. dziwna kolejność. Wydaje się, najpierw uczynki, postępuj dobrze, dąż do pokoju i ewentualnie nie gadaj za dużo, ale to jest dokładnie odwrotnie powiedziane. Najpierw zamykaj odpływ złej rzeczy, potem dąż do pokoju i postępuj dobrze. Możesz zrobić to równocześnie, nie musisz czekać. Jak to możliwe? To możliwe jest tak, jak Jakub pisze, że nie może jedno źródło rodzić wody słonej i słodkiej, czy też w niektórych tłumaczeniach gorzkiej i słodkiej. Jest taka historia w Księdze Wyjścia, pamiętacie ją, kiedy Izrael szedł i doszli do źródła, w którym była gorzka woda i nazwali je Mara. I zaczęli szemrać i modlili się i Mojżesz wstawił się do Pana, przedstawił sytuację, a Pan wskazał mu drzewo. Wrzucił to drzewo i woda stała się słodka. Po ludzku rzecz niemożliwa. Po ludzku być zbawionym rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Po ludzku ujarzmić język to rzecz niemożliwa, pisze apostoł. Ale po Bożemu to sternik kieruje okrętem. To człowiek opanowuje siebie. To Bóg przynosi zmianę. Przypowieści 15:4. Kojący język jest drzewem życia, a jego przewrotność powoduje rozbicie ducha. Nie może z tej samego źródła wychodzić gorzkie i słodkie. Nie oszukuj sam siebie, że jak jesteś rozdwojony i robisz jedno i drugie, jednocześnie chwalisz Boga, a drugim obmawiasz człowieka, albo siejesz zniszczenie, siejesz śmierć, to nie ma co się oszukiwać. Ale on mówi, ale popatrz na to, aby nie siać rozbicia ducha przez przewrotność języka, kojący język jest drzewem życia. Bo w naszych ustach jest błogosławieństwo i przekleństwo. I Ewangelia daje nam rozwiązanie. Ewangelia daje nam nowe spojrzenie. Oto to, o co ja walczyłem do tej pory, o moją sprawiedliwość, o honor, o głupotę tego świata. Musiałem wszędzie o tym mówić i wszędzie to rozsiewać. Ale dzisiaj, kiedy nasze życie jest ukryte w Chrystusie, ja mogę wypowiadać tylko i wyłącznie słowa błogosławieństwa. To jest możliwe. Do tego zostaliśmy powołani. Ja wiem, że tak nie jest i w moim życiu na 100%, ale ja wiem, że do tego nas powołał i do tego nas uzdolnił Bóg. Co rodzimy dla otoczenia? Gorzkie rzeczy czy słodkie? Jaką moc mamy w tym, że opanowujemy swój język? Na koniec fragment z listu do Efezjan z 4 rozdziału, który bardzo dotyka mnie w tym kontekście zmiany. Efezjan 4. O, nawet cofniemy się, od 17. Tym razem apostoł Paweł. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Ociemniali w rozumowaniu. Jakby nierozumiejący, nierozróżniający dobra od zła, sprawiedliwych od niesprawiedliwych, swoje od moje, czy cudze, czy wasze. Wszystko jedno, leci jak leci, bo ociemniały jest mój rozum i nic nie rozumiem. Apostoł mówi, no nie, wy już nie tak. Ociemniali w rozumowaniu, z dala od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Oni to, wyzuwszy się z uczuć, oddali się rozpuście pełnej chciwości, pogoni za wszelką nieczystością. Werset 20, myślę, że każdy z nas może sobie przykleić na lodówkę. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ale my nie tak. My nie tak, że oko za oko, ząb za ząb. My nie tak, że plotka za plotkę, kłamstwo za kłamstwo, byle przebić. To nie wyścig. To zmiana. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Kiedy o nim usłyszeliście i w nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rząd. Z tych rząd serca postępowanie ust wychodziło i niszczyło ciebie i wszystkich wkoło. A poddawać się odnowienia w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust. Żadne. Ale tylko dobre. Dla zbudowania, gdy trzeba. Dla udzielenia łaski słuchającym. W słowie naszych ust jest życie. Drzewo życia jest w słowie ust. Możesz udzielić człowiekowi łaski słowem swoich ust. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i gwałt i gniew i krzyk i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was z wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Oto było gorzkie źródło i pojawiło się drzewo życia. Oto była stara natura i pojawiła się śmierć starej natury na krzyżu przez Chrystusa, aby powstała nowa. I żebyśmy nie byli w próżności umysłu, mając świadomość rzeczy, że możemy ludzi zabijać albo ożywiać, gnieść albo podnosić. A wszystko to, abyście wybaczali sobie jedni drugim. Skąd bierze się złe słowo? Skąd bierze się zły pomysł? Z nieprzyjęcia wybaczenia, które Bóg w Chrystusie nam dał. I z domagania się sprawiedliwości od innych ludzi. Ja tobie nie przebaczę, bo ty mi nie przebaczysz. I cała ta kaskada palącego się lasu, powodowana najpierw tym, co jest w środku, a potem uwalnianiem tego na prawo i na lewo. I jest jakaś taka czasem głupota w nas po prostu. Jakbyśmy wstydzili się, że możemy być aż tak mili. Aż tak uprzejmi. Bo jeszcze ktoś ci powie, a ty co, zgłupiałeś? Ty już na żartach się nie znasz? Zależy na jakich żartach. Niektóre są śmieszne, a niektóre są błazańską mową. Wiecie, kiedy Bóg nas zmienia, to zmienia nasze przyzwyczajenia i też te językowe przyzwyczajenia będzie zmieniał nasze. I możemy się wydawać dla innych sztywni i legalistyczni. Ale jeśli naprawdę robimy to z miłości dla Pana Jezusa, bo chcemy, to będzie to przynosiło życie i radość. Będzie to przynosiło życie i radość do innych ludzi i do naszego życia. A ludzie ci powiedzą, hej stary, pożartujmy czasem. Hej stary, poplotkujmy kiedyś o kimś. A ty powiesz, nie, dzięki. Bo kocham życie i życie chcę udzielać innym ludziom. I wtedy bądźmy nauczycielami jedni drugich, nauczając się wybaczać jedni drugim, jak Bóg w Chrystusie nam wybaczył.